pamiętam swój pierwszy samochód. Pewnego razu, nie jedyny raz, ale pewnego razu trafił do mechanika. Powiedział mi, a tu coś zrobimy, tam coś zrobimy, dolejemy oleju, będzie jeździł. Będzie pan zadowolony. Otworzył silnik. Dzwoni, panie, sprzedaj to pan, to już nie pojedzie, to nie ma szans na to. Masz pan dwie możliwości, wymiana silnika albo sprzedaj pan komukolwiek to auto. Nie dałem rady ani jednego, ani drugiego zrobić. Zdarzyła się wtedy kolizja drogowa. Auto stało, nie było pieniędzy, żeby tego w ogóle jakoś zrobić. Przyjechał handlarz do mechanika i powiedział, ja to biorę w tym stanie, w którym jest. Tak się skończyła historia silnika, który wyglądał, auto jeździło w miarę, a po otwarciu okazało się, o, masakra. Dwa tygodnie temu wylądowałem u dentysty z taką czarną kropeczką na ząbku. Panie, 20 minut. Mówię, tam potem mam spotkanie, nie mogę tak długo. To może być tak późno, 20 minut. Po 20 minutach mówi, panie, półtorej godziny kolejne nas czeka. To tak łatwo nie idzie zrobić. Zdjęcie zrobił, popatrz pan, a tu taki krater. Wystraszyłem się tego, co będzie się działo. Półtorej godziny z moim gardłem wrażliwym na kaszel. Tak sobie pomyślałem, nie, no to koniec, po mnie. Wytrzymałem. Ale jest wiele takich historii w naszym życiu, gdzie rzecz wygląda z wierzchu lepiej niż w rzeczywistości się ma. Prawda? Dzisiaj o takiej rzeczy będziemy mówić. Chcę najpierw pamiętać, kiedy to mówię o sobie. Przypominajcie sobie to, że mówię o sobie. Ale jeśli zostanie wam trochę miejsca, to pomyślcie każdy też o sobie. Od kilku tygodni poruszamy kwestię grzechu. Dlaczego ten temat? Dlatego, ponieważ Kościół, który przestaje nauczać o Bożych standardach, wkrótce będzie potrzebował żywego Boga, będzie potrzebował pokuty, będzie potrzebował nawrócenia się do wartości Słowa Bożego, które wcześniej wyznawał, ale je porzucił. Oczywiście tak jest też indywidualnie z każdym z nas. Bóg mówi, Boże Słowo mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest proste słowo w swoim przekazie, ale jakże głębokie, kiedy zaczynamy je analizować, studiować, rozważać w kontekście Bożej czystości, Bożej doskonałości, w kontekście poszanowania życia, no i naszej grzeszności. Słowo wzywa nas do zupełnie innego stylu życia, niż ma to miejsce w świecie. Do tej pory mówiliśmy o kilku częściach ciała, przepraszam, a mam tu na myśli przypowieści Salomona, 6 rozdział, 16 do 19 wersetu. Mówiliśmy o butnych oczach, o kłamliwym języku, o rękach, które przelewają krew niewinną. I dzisiaj dotkniemy samego środeczka tej listy. Być może nieprzypadkowo, jest to w samym środku, aby później, jeśli Bóg da, przejść dalej. Powiemy sobie o niezwykle ważnym organie, najważniejszym organie, bez którego nie można żyć. Bo wiecie, butne oczy, bez oczu da się żyć. Kłamliwy język, bez języka da się żyć. Ręce, które przelewają krew niewinną, bez rąk da się żyć. To prawda, że takie życie jest życiem znacznie ograniczonym, ale nie jest niemożliwe. Ale nie można żyć bez serca. Są ludzie, o których czasem powiadamy, że są bez serca, ale dosłownie rzecz ujmując, bez serca nie można żyć. Przeczytajmy jeszcze raz ten tekst. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Dzisiaj wśród tych siedmiu rzeczy, których nienawidzi Pan, powiemy sobie o sercu, które knuje złe myśli. Mówiąc o sercu, no nie sposób nie zająć się problemami, jak to mówią w świecie medycyny, problemami kardiologicznymi. A więc musimy dotrzeć do źródła, do przyczyny. To będzie najtrudniejsza, najbardziej bolesna podróż. Musimy dotrzeć do źródła, do przyczyny problemów ludzkich. Dbałość o serce jest niezwykle ważną sprawą. I dzisiaj oczywiście nie będziemy mówili o procesach, jakie zachodzą w mięśniu sercowym, nie będziemy mówili o pompowaniu krwi, nie będziemy mówili o zastawkach, jak one pracują, ani o wymianie dwutlenku węgla na tlen i transporcie tego wszystkiego do każdej z komórek. To nie o tym. Serce jest niezwykle skomplikowanym narządem, ale bez niego nie można żyć. Gdy tracisz serce, dosłownie mówiąc, czeka cię transplantacja albo śmierć. Biblia również w podobny sposób podchodzi do znaczenia serca. Lecz używając terminu serce, wiemy, że chodzi o coś zupełnie innego Bogu, niż my, ludzie, mamy to na myśli, wiedząc, że coś tutaj pompuje w nas, krew. Serce, o którym dzisiaj będziemy mówili, jest bardzo ważnym organem. Jest ośrodkiem dowodzenia całym naszym ludzkim życiem. Dlatego Biblia wzywa nas przy powieści 4, 23, 4 rozdział, 23 rozdział. Wzywa nas, mówiąc, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Z serca bierze się mój sposób życia. Z serca pochodzą moje dążenia. Każda myśl tam bierze swój początek. Każdy czyn ma źródło w sercu człowieka. Serca tryska źródło życia. Nie ledwie coś tam cieknie, ale tryska, wypływa. Jest to coś dynamicznego. Stąd też Bóg mówi do nas wyraźnie, troszcz się o swoje serce. Więc zaczynamy od problemów serca. Serce, o którym mówi Słowo Boże, ma bardzo poważne problemy. Bóg nienawidzi serca, które knuje złe zamiary. Innymi słowy mówiąc, Pan nienawidzi serca, które myśli w niewłaściwy sposób. Tak byśmy mogli również to przetłumaczyć. Jezus powiedział jeszcze dobitniej. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Ewangelia Marka, 7 rozdział, 21 do 23 wersetu. A więc pomyślmy przez chwilę. Jeśli myślisz w niewłaściwy sposób, na przykład lubieżnie, pożądliwie o innej osobie i nie jest to twój współmałżonek i żyjesz w świecie takich ciągłych fantazji, napawasz się tym, wracasz do tego, jest to taki nieodzowny element twojej egzystencji, to twoje serce z całą pewnością jest chore i potrzebujesz zmiany. Jeśli myślisz źle o innych ludziach i masz w sercu jakąś złość i myślisz sobie, gdybym tylko mógł, to bym mu przyładował, to bym dokopał, to bym się jakoś zrewanżował, to bym mu tak powiedział, żeby mu tak w pięty poszło. I wyobrażasz sobie to, jak ty byś zniszczył tego człowieka, gdyby ci dano szansę. To znaczy, że twoje serce jest chore i ma poważny problem. Jeśli w swoim sercu bluźnisz, używasz wulgarnych słów, przekleństwa się może nawet sypią i może żadnego z nich nawet nie wypowiesz swoimi ustami, to znaczy, że masz chore serce i poważny problem. Bo problem człowieka nie pojawia się dopiero wtedy, gdy już źle postępuje. Gdy można to w jakiś sposób oszacować, ocenić, zmierzyć normami. Ale problem zaczyna się już wtedy, gdy w tej rzeczywistości naszego serca zaczynamy snuć te wszystkie tego typu myśli. Czy to, o czym ja dzisiaj mówię, to jest całkiem obce naszemu życiu? Mamy naprawdę poważne problemy, obrazowo mówiąc takie kardiologiczne. Trzeba nam lekarstwa. Prorok Jeremiasz odważył się zdiagnozować, postawić diagnozę nad naszym sercem. 17 rozdział Księgi Jeremiasza. I mówi, podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? 17 rozdział. Jeśli coś jest zepsute, jak zepsuty był mój samochód, czy zepsuty był mój ząb, jeśli coś jest zepsute, to nie nadaje się do użytku. Mój samochód dawno jest martwy. Mój ząb, on tu jest, ale jest ciągle już jest martwy. Nie nadaje się do użytku, bo nie funkcjonuje właściwie to, co jest zepsute. Serce ludzkie jest zepsute. Ale uwaga, serce ludzkie udaje, jakby wszystko było z nim okej. Okay. Mój samochód jeszcze jeździł. Mój ząb mnie nie bolał. Serce jest podstępne. Z wierzchu patrząc, wygląda całkiem przyzwoicie. Ale otwórz go, zajrzyj tam. Paskudna sprawa. Wylezie tyle rzeczy. Słowo hebrajskie, to słowo polskie, zepsute, to słowo z języka hebrajskiego można przetłumaczyć również, i tak to jest tłumaczone w innych przekładach, jako nieuleczalne. Nasze serca są więc tak zepsute, że są nieuleczalnie chore. I czasem mówi się, że ktoś przyszedł do lekarza i usłyszał diagnozę, która brzmiała niczym wyrok. Drodzy, to jest wyrok, co mówi Jeremiasz. To, co powiada Słowo Boże o ludzkim sercu, ma brzmieć jak wyrok. Z ludzkiego punktu widzenia nasz problem jest nieuleczalny, nierozwiązywalny. To jest nie do naprawienia sytuacja. Jeśli coś jest z ludzkiego punktu widzenia nie do uratowania, to znaczy, że potrzebuję Bożego cudu, Bożej ingerencji. Są takie zdradliwe choroby, tak? Podstępne choroby. Cholesterol boli? Nie boli. Ktoś tu miał już takie akcje, tak? Nie będę wskazywał palcami, ale współczuję. Były. I ten ktoś wie, że wtedy myślał, czy to już koniec, bo nagle złapał cię taki ból, że nie wiedziałeś, czy to przetrwasz. A wcześniej nie bolało. Podstępne. Podstępne jest też serce. Podstępne jest też serce. Udaje, że nic nie jest złego w nim. Przynajmniej aż tak, jakby się to mogło wydawać. Ja i ty nie jesteśmy poza tą diagnozą. Nie myślmy, że nas ten problem nie dotyczy. Każdy z nas ma takie problemy sercowe, które tylko Bóg może uleczyć. Nie wiem, czy wiecie, Boże Słowo ponad 800 razy mówi o problemie naszego serca. Serce jest najlepiej zdiagnozowanym organem w Biblii. Z tych tekstów Słowa Bożego wynika, że serce jest takim ośrodkiem emocji, uczuć, nastrojów, namiętności. Biblia z sercem łączy radość, smutek, rozdrażnienie, tchórzostwo, odwagę, lęk. Jednak przede wszystkim serce to ośrodek naszych myśli, wszelkich pragnień. Serce to centrum naszych decyzji, dążeń, wyborów, ambicji. Serce, można by powiedzieć, jest jak wieża kontrolna na lotnisku, czuwająca nad ruchem wszystkich samolotów. Z tą różnicą, że serce czuwa nad ruchem, który wewnątrz nas i na zewnątrz nas się dokonuje. Serce w świetle Pisma to coś innego niż umysł. Umysł jest w naszej głowie. Biblia mówi o tym przecież wyraźnie. psychologii, drodzy, zajęło to sporo czasu, żeby tą prawdę odkryć. Psychologia zaczęła mówić o podświadomości, o podświadomym umyśle, o tajemniczym cieniu, o świadomości ukrytej. Różne nazwy nadawano swym odkryciom, swym obserwacjom, swym rozprawom, badaniom. Ale doszli do takiego wniosku, o czym Biblia mówiła dużo wcześniej, nazywając tą nierozpoznaną sferę naszego istnienia po prostu sercem. Psychologia oczywiście nie chce używać terminologii biblijnej i nie jest to do końca przypadek. Wiele założeń psychologii jest sprzecznych z Biblią. Są też podobieństwa, więc nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Przykład. Weźmy taki fragment Przypowieści 14:30. Serce spokojne ożywia całe ciało. Jak wstawimy terminy psychologicznie, to będzie tak. Podświadomy umysł, który ma spokój, daje całemu ciału żywotność. Brzmi podobnie? Tylko trochę mało biblijnie, prawda? Oczywiście możemy się domyślać, dlaczego te biblijne nazewnictwo w ogóle nie dominuje w świecie nauki. Są wyjątki. Ale prawda jest taka, że Bóg jest często wielkim nieobecnym pośród ludzi nauki. Więc wychodzi się z założenia, że wszystko jest wyjaśnione zjawiskami tu i teraz, namacalnymi, dotykalnymi, sprawdzalnymi. Więc jak tu sprawdzić, zmierzyć Boga? Podobno, tak twierdzą naukowcy, 90 procesów naszego życia odbywa się właśnie w sercu, w tym podświadomym umyśle, a tylko 10% naszej świadomości. No, więc jeżeli nie rozumiemy naszego serca, jeżeli nie pojmiemy tego, co w naszym sercu naprawdę się dzieje, to przez całe życie możemy walczyć z wiatrakami. Ludzie opierają się na tym, co widzą, co słyszą i co rozumują tu i teraz. I nie są w stanie wyjść poza to. Są jak w jakiejś klatce. Nie są w stanie, jak mówi apostoł Paweł w swoim liście, do duchowych rzeczy przykładać duchową miarę. Do czego Boże Słowo zachęca nas, odrodzonych ludzi w Chrystusie. Apostoł Jakub rzuca takie światło, używając pewnego ciekawego sformułowania. Popatrzmy na nie w naszym kontekście. List Jakuba, 4:8. Tam czytamy takie słowa. Oczyście serca, ludzie, o rozdwojonej duszy. Jest tutaj mowa o pewnym konflikcie pomiędzy naszym sercem a świadomym czegoś naszym umysłem. Serce zaczyna dyktować coś innego, niż umysł przyswoił i uznał wcześniej za właściwe. I stąd jest rozdwojenie. Człowiek, który nie może się zdecydować, jak w końcu chce żyć. Najlepiej chciałby to jakoś powiązać. Ale Jezus mówił, nie można służyć Bogu i mamonie. W końcu znienawidzisz jednego. Jednego porzucisz, za drugim pójdziesz. Nieustanny konflikt. Ujmując to zupełnie innymi słowami, użyję takiego przykładu, on trochę się będzie ciągnął później. Nie mam komórki przy sobie, zepsuta. Ale gdy ją dostałem, był tam już wgrany program operacyjny. Mogłem uruchomić, działało, zadzwoniłem, ktoś zadzwonił. Ale gdy ją otrzymałem, to wiecie, co zrobiłem pierwszego dnia? Zaczynałem wgrywać różne aplikacje, różne programy, to, co tam mi się wydawało, że jest ważne, potrzebne, żeby to mieć. I zobaczcie na pewną analogię. Każdy z nas przyszedł na ten świat już z wgranymi rzeczami przez Boga. Jesteśmy stworzeni na Boże podobieństwo. Jesteśmy wyjątkowym stworzeniem. Jesteśmy niepowtarzalni. Nie ma drugiego ciebie. Bóg tworzy same oryginały. Bóg nie tworzy kopii. Nie jesteś 537 kopią kogoś tam. Każdy z nas jest indywidualnością. Każdy z nas posiada inną osobowość, zdolności, talenty, wygląd. Gdy psalmista doszedł do zrozumienia tego wszystkiego, to nie pobiegł do rodziców, powiedział: niesamowite, ileście lat pracowali nad tym, żebym był taki, jaki jestem. Nie wiem, co odpowiedzieli rodzice, ale on tak nie powiedział. Powiedział: Boże, jak cudownie mnie stworzyłeś. Nadchodzi jednak taki moment, po tym cudownym stworzeniu, po 9 miesiącach, przychodzi na świat ktoś, kto zaczyna się zmieniać. Dziecko rośnie. Rodzice patrzą i zastanawiają się, kto wgrał naszemu dziecku program gry maszenia? Kto wgrał naszemu dziecku jakiś program kłamania, ukrywania prawdy? A kto zaszczepił w nim taki program stawiania na swoim? A kto to zrobił naszemu dziecku, że teraz wymusza coś na swoich rodzicach? Skąd to się tam wzięło? My nie. W przypadku nas ludzi zostały również wgrane, mówiąc obrazowo cały czas, pewne programy, których Stwórca tam nie umieścił. Nie są właściwe. Ponieważ żyjemy w grzesznym, upadłym świecie, znajdują się w nas rzeczy pochodzące od naszych grzesznych rodziców. Biblia nazywa to podobieństwem pierwszego Adama. Ponadto świat, w którym żyjemy, wzrastamy, przynosi wiele nowych rzeczy, bo rośniemy, wzrastamy w jakimś kontekście. Jako dzieci jesteśmy kształtowani przez otaczający nas świat. A więc, mówiąc obrazowo znowu, dogrywane są w nasz system operacyjny kolejne i kolejne programy, dzięki którym będziemy w określony sposób później funkcjonowali, zachowywali się, reagowali, zabezpieczali. Nauka mówi, że do 8 roku życia kształtowane są w dziecku przekonania, wierzenia i postawy. Większość zasadniczych spraw już wtedy zostaje ukierunkowanych. Stąd też Jezus powiedział bardzo ważne zdanie. Pozwólcie dzieciom, modliliśmy się dzisiaj o dzieci, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. No bo tylko takie programy wgrane przez Jezusa będą pracowały na korzyść tego człowieka przez całe życie. Będą miały dobry wpływ na nasze życie. W pewnym sensie trzeba powiedzieć, nasze serca są jakby zaprogramowane. Ja cały czas mówię w sposób obrazowy, żeby było jasne. Te wszystkie programy pracują albo na naszą korzyść, albo przeciwko nam. Boże programy pracują na naszą korzyść. Złe oprogramowanie jest przeciwko nam. To, czy jesteś odważny, czy tchórzliwy, czy jesteś pozytywny, czy negatywny, czy zawstydzony, czy pewny, czy skąpy, czy hojny, czy ryzykowny, czy taki asekurant, jest między innymi wynikiem wgranych w ciebie programów, których nie umieścił tam Stwórca. Mówimy o sercu. To nie jest oczywiście wykład psychologii czy informatyki, żeby było jasne. Odnieśmy się teraz do Słowa Bożego. Znacie taką postać biblijną jak Abraham. Abraham ilu miał synów? Izaak, Ismael. Co Abraham zrobił wśród tych swoich synów? Jednego wyróżnił, drugiego syna odsunął. Izaak. Ilu miał synów? Jakuba i Ezawa. Co zrobił Izaak? Wyróżnił jednego syna, drugiemu odebrał. Odsunął Jakuba. Oczywiście ten był na tyle chytry, że sobie to zamienił. Jakub. Ilu miał synów? 12. Co zrobił z jednym? Wyróżnił. A co z pozostałymi? Odsunął. Wyróżnił Józefa, co sprowadziło wiele napięć i nieodwracalne wydarzenia. Pokolenie za pokoleniem oni mieli wgrany program wyróżniania jednego z dzieci. Oczywiście można by to wytłumaczyć zasadą pierworództwa, gdyby nie to, że jednego odsuwano, innych albo innego wyróżniano, co bardzo mocno wiązało się z relacjami w tych rodzinach, a nie z tym, kto będzie dziedzicem na przyszłość po śmierci jakiegoś nestora rodziny. Dopiero Józef przerwał ten niewłaściwy wzorzec. Gdy Bóg przez lata, przez różnego rodzaju ciężkie doświadczenia, przez więzienie, trudne okoliczności przeprowadza go, wtedy zmienia się serce Józefa. Bóg cały czas jest z nim. Co fragment o tym czytamy. Bóg wgrał w jego serce inny program o nazwie przebaczenie i sprawiedliwość. I wszystko się zmieniło. Zmienia się bieg historii tej rodziny. Po raz pierwszy błogosławieni są obaj synowie, Efraim i Menasys, przez tatę. Owszem, kiedy przyprowadza do dziadka Efraima i Menasysa, co się dzieje? Jeśli pamiętacie z tymi rękami ten myk, oczywiście wyróżniony zostaje Efraim. Inna sytuacja dotyczy radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach. Jest źle. Nie na tyle źle, żeby nie było coś do garka włożyć. Abraham jednak pakuje manele, walizki, wyprowadzamy się do Egiptu. Trzeba się ostać, ale żeby zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo, on dopuszcza do siebie kłamstwo, co sprawia, że jego żona Sara niemal ląduje w łóżku innego mężczyzny, faraona. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział. Bóg jednak wchodzi w tą samą sytuację, ratuje tą kobietę i nic złego się nie dzieje. Ale po raz drugi zdarza się znowu to samo. Jakby to było pewnym schematem, paradygmatem postępowania w sytuacjach zagrożenia. I znowu Sara staje się ofiarą sposobu życia Abrahama. 20 rozdział 1 Mojżeszowy o tym mówi. I znowu Boża ingerencja. Kolejne pokolenie przychodzi. Czego nauczył się syn? Jak myślicie? Przychodzą trudne czasy, znowu głód. Izaak już prawie się pakuje, już chce opuścić miejsce, wie, gdzie jego tato zmierzał i wie, z czym stamtąd przyszedł. Było gorzej, jak przyszedł? Nie, więcej. Jeszcze bonus był, Hagar, tak? W bonusie dostał, Hagar jeszcze. No, z niej akurat tylko kupa problemów była w tym domu z powodu tego bonusu. No dobra, on idzie tam. Jest to pierwsza Mojżeszowa, 26 rozdział. Przepraszam, myśli, że tam pójdzie. Bóg oczywiście wchodzi w tą sytuację, przemawia do niego, by nie szedł do Egiptu tam, gdzie jego tato. Pomimo głodu Bóg pobłogosławił Izraelowi, Izaakowi. A co z żoną? Tam, gdzie jest, przychodzi taka sytuacja, zagrożenie. Rodzinnie my wiemy, co robić. Więc znowu kłamstwo. To jest moja siostra. I nieomal nie ląduje ta siostra żona w sypialni innego mężczyzny. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności król filistyński zauważa, co się dzieje, jak oni się mają ku sobie. Nie z dwuznacznej sytuacji. Ich zauważył, Rebekę i Izaaka. Wydało się, że to jego żona. A więc jaki program mieli wgrany? Żona? Kozioł ofiarny, tak? Przychodzi kolejne pokolenie. Chytry Jakub ucieka przed Ezawem. I można by powiedzieć, tutaj kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Kłamstwo, które było wykorzystywane w kryzysowych sytuacjach w tej rodzinie, tym razem dotyka Jakuba. Otrzymuje potężną lekcję. Pojął nie tą kobietę, o którą zabiegał, ciężko harując lata. 7. Oszukano go w sprawie żony. Ciekawe, że człowiek to, co sieje, to potem zbiera. Wcale mnie to też nie dziwi, Księga Sędziów, 6 rozdział, 25 werset, że pierwszym zadaniem zbawcy, bo sędziowie byli zbawcami, pierwszym zadaniem wybawiciela Gedeona było ściąć słup i ołtarz Bala należący do jego ojca. Zanim wybawi kogokolwiek, musi oporać się z czymś, co być może stało się również w jakiś sposób częścią jego życia. My wszyscy wychowywaliśmy się w cieniu ołtarzy naszych ojców. Mamy wgrane czasem podobne postępowanie. No przecież są przysłowia na to. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Chociaż Biblia mówi, że syn nie poniesie winy za grzechy ojca, to Izraelici wyznawali grzechy swoich ojców oraz swoje własne. Po co? W ten sposób mówili Bogu, porzucamy nasz grzech i nie utożsamiamy się ze sposobem, w jaki funkcjonowali nasi rodzice. Upadli grzeszni rodzice. bo dzieci uczyły się pewnych postaw, radzenia sobie w życiu i niewłaściwego sposobu adorowania Boga. Kształtowane było ich serce w niewłaściwy sposób. Dogrywane były niewłaściwe programy. Wszyscy mamy powgrywane jakieś programy. Na przykład mamy takie narodowe programy. Kiedyś słyszałem, pewien Czech, gdy tak z nim rozmawiano o cechach narodowych Czechów, powiedział, wiesz co, my mamy taką cechę narodową, czysty kalkul. Jak Niemcy wleźli do Czechów, do nas, to myśmy ani jednego wystrzału nie zrobili. To był czysty kalkul. I dzisiaj miasta są całe, Praga piękna, wszystko piękne. Jak przyszli jakieś tam, wiecie, monarchie, jakieś cesarstwa, ktoś podbijał, to Czesi co? To mówi Czech, cytuję. To my czysty kalkul. Pomyśleliśmy, jak z tego można wyciągnąć jakąś korzyść. My Polacy też mamy cechy narodowe. Taki program wgrany o nazwie antyRus. Niektórzy mają antyniemca. Inna wersja komórki. A więc wszystko to, co złe, na pewno ruskie. Byłem kiedyś na basenie, ukradli mi szlafrok, patrzę, pełno Rusów. Rosjan, przepraszam. No to mówię sobie, oni mi to zwędzili. Oni mi, bo mojej babci w czasie wojny kradli łyżki. Przychodzili niby na posiłek, zjedli, a za każdym posiłkiem łyżek mniej. Babcia mi to opowiadała, a jak mantrę. Więc wbiło mi się taki stereotyp. Nie? Ruski? Aha, to już wszystko wiemy. Przestroga na całe życie. Biblia. Powiedziałem, nie psychologa, Biblia. Wszyscy znacie Piotra, uczeń Jezusa. On też miał wgrany taki narodowy program. Chodził z Panem Jezusem 3 lata, miał objawienie tego, że jest Synem Bożym. Nie doszedł do tego drogą dedukcji. Ojciec w niebie mu to objawił. Tyle przeżył z Jezusem. Ale Piotr miał w sobie taką szczególną cechę, taki wgrany program, że nawet Jezus nie był w stanie tego usunąć z niego. Gdy Pan Jezus odszedł do nieba, przyszedł Duch Święty. Piotr ma szereg niezwykłych doświadczeń, przeżyć. Prowadzi go to aż do pewnego szczególnego miejsca, 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Jest w domu poganina Korneliusza. Piotr, który widział, jak Jezus rozmawia z Samarytanką, jak rozmawia z Syrofenicjanką, jak uzdrowił sługę pogańskiego dowódcy, jak powstrzymał uczniów od zgubnego myślenia, aby niegościnny obcokrajowców potraktować ogniem z nieba. Piotr, który to wszystko widział, nie zrozumiał. Ale w domu Korneliusza mówi, teraz już wiem, że Bóg nie ma względu na osobę i każdy w narodzie jest mu miły, że Bóg nie ma względu na osobę i w każdym narodzie jest mu miły ten, kto się go boi. Zobaczcie, Piotr miał taki wgrany program w swoim sercu, głowie, nazwę to antypogan. Więc był na nie. Wierzył, że przez te wszystkie lata zbawienie było wyłącznie dla Żydów i zajęło mu to po zmartwychwstaniu sporo czasu, żeby coś w jego sercu się w tej sprawie zmieniło. Piotr miał objawienie, że Jezus jest Synem Bożym, ale nie miał zrozumienia, dlaczego i dla kogo Jezus przyszedł na ziemię. Objawienie, a zdanie sobie z czegoś sprawy, to oczywiście dwie różne sprawy, dwie różne rzeczy. Objawienie jest wtedy, gdy Bóg ci coś pokazuje, objaśnia. Także dociera to do twojej świadomości, o czym wcześniej nie wiedziałeś. To się nie zbierało tak po trochu. Lecz zrozumienie to proces, który trwa jakiś czas, na końcu którego stajesz i mówisz, teraz już rozumiem. Są więc prawdy, które są nam objawione i są prawdy, które zaczynamy rozumieć po jakimś czasie. I po tych przykładach, również biblijnych, zobaczcie teraz, jakie są powody tego, że człowiek, który mówi, jestem chrześcijaninem, może mieć rozdwojoną duszę. Z jednej strony chce się trzymać dobrego, z drugiej strony jego serce ma tyle powgrywanych złych aplikacji, że zastosowania tego, co dobre, brak. Zatem Jakub woła, oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. kontekst, w jakim zostaliśmy ukształtowani, ma również ogromny na nas wpływ. Dwa przykłady. Pewien pastor w czasie komuny wyjechał na konferencję teologiczną. O, to nie była łatwa sprawa. Udało się, pojechał. Zanim się wszystko rozpoczęło, poszedł do toalety. Toalety w tamtych czasach wyglądały inaczej niż te w Polsce. Jeśli próbowałbyś znaleźć jakąś wajchę, to tam już nie było fotokomórki. Więc wchodzi do takiej kabiny, patrzy, przeciera oczy, nie wierzy własnym oczom. Papier toaletowy. Otwiera kolejną. W każdej, słuchajcie. Wiecie, co robi? Bierze łokieć i nawija. Bo myśli, jest nas tu dużo. Będziemy tu 5 dni. Na pewno zabraknie. Kontekst, w którym został wychowany, mówił mu, towar deficytowy. Musi zabraknąć. Kiedy pierwszy raz pojechałem do USA, był to zaraz po 2000 roku, zaproszono mnie raz do pewnej restauracji. Płacisz tam raz za wejście, potem jesz ile chcesz i jesz jak długo chcesz. Jeśli trochę było pusto, zaraz przychodził Chińczyk i dosypywał, dolewał. Już mówiłem koledze, weź już nie jedz, bo ten chłop znowu przyjdzie. Ja już przestałem liczyć te talerze. Mówię sobie, to jest niemożliwe. Ale przecież to ode mnie zależało, czy ja zjem więcej, czy nie. Ale miałem jakiś wgrany program. Włączył mi się taki program. Jedz, bo nie wiesz, kiedy znowu zjesz. Wiecie, wielu z nas ma różne powgrywane rzeczy. One się kiedyś tam uruchamiają nagle i nie zdajemy sobie sprawy. Czasem ktoś nam powie. Nam, facetom, czasem dobra nasza przyjaciółka, żona coś po cichu podpowie. Tak jest do dzisiaj. Różne powgrywane programy. Bo żyliśmy w jakimś kontekście. Programy w stylu może zabraknąć, inne zapobiegawcze i zaradcze. Polacy na Zachodzie nie tylko są uważani za naród pracujący, zaradny. W latach 80., gdy Polacy wchodzili do niemieckiego sklepu, to w radiowęźle hipermarketu było wezwanie. Achtung Polen! I jak mrówki, jak z ula, wychodzili tyle ludzi i wszystko było obstawione. Co spaler? Bo wiadomo było, że coś zginie. Polacy też uchodzą za naród kłótliwy. O wszystko walczy. Wszędzie się pcha. Szczególnie jest to widoczne w samolotach. Tam, wiecie, jest przypisane zawsze jedno miejsce do pasażera. Nigdy się nie zdarzy, że komuś braknie miejsca, że jest 10 ludzi, którzy nie wie, gdzie siąść, jak w pociągach do Świnoujścia w czasie lata. Nigdy tak nie jest. Ale normalnie dostaniesz walizką. Musisz się tak przepychać, bo kto pierwszy, ten lepszy. A tam na wejściu nie ma pana z cukierkami. Tam nikt nie czeka. A może tylko niewielka część tych ludzi śpieszy się na połączenie. Komuna wgrała nam takie, nawet kiedy już wychodziliśmy z niej, młodsi ode mnie właściwie wgrali im pewne rzeczy ich rodzice, bo nie pamiętają komuny. Ale komuna wgrała spory potencjał egoizmu, takiej walki o byt, walki o swoje, czasem po trupach, by mi nie zabrakło. W Polsce jest w ogóle w bloku wschodnim. Mamy też chyba najwyższe płoty, żeby podkreślać, co jest moje. Chyba palisady zamków są wyższe niż płoty w Polsce. Nic więcej chyba już nie ma wyższego. To są oczywiście pewne stereotypy, słuchajcie. Niekoniecznie to jest czysta prawda. To są stereotypy. Mamy powgrywanych mnóstwo rzeczy. Mamy też powgrywane niewłaściwe kościelne programy do naszych serc. Niektóre programy nazywają się liturgia. Ile ja się nasłuchałem od jednego człowieka, który chciał w zborze, żeby Wieczerza Pańska była tak, jak my mamy na końcu. Przez lata było na początku. No pastor zwariował. Zwariował. On nie wie, co robi. Mamy inne programy powgrywane kościelne. Dwa tematy w kościele, w świadomości przeciętnego uczestnika nabożeństw, które nie powinny być poruszane, bo nie wypada. Dwa tematy. Macie pomysły? Seks i kasa. Kaznodzieje raczej tego unikają, bo nie wypada. Prawie każdy ma wgrany taki program. Nie wolno mówić o pieniądzach, nie wolno mówić o sprawach intymnych, bo to tabu. Wchodzenie ludziom w ich kieszeń, w ich łóżko, to prywatna sprawa, nieładnie. Ale gdy czytam Księgi Mojżeszowe, to widzę, że Bóg się nie krępuje i jedzie równo. Księga Kapłańska. Cała Księga Pieśni nad Pieśniami opisuje intymną relację, bardzo intymną, męża do żony. Biblia ma wiele o tym do powiedzenia, nie tylko w tym miejscu. Jeśli tylko postępujemy z Bożą instrukcją, poruszamy się w Bożym planie, to człowiek ma wiele satysfakcji z tego. Pieniądze, kasa, no to jest dopiero kłopot. Jak myślicie, czy apostołowie albo Pan Jezus mówili o dawaniu? Wiecie, że mówili. Czy czuli się zażenowani tym, że taki temat muszą poruszyć? Absolutnie. Nowy Testament mówi o dawaniu więcej niż o miłości chrześcijańskiej. Prawie połowa przypowieści Jezusa jest poświęcona dawaniu, pieniądzom, dobrom materialnym i ludzkiemu stosunkowi do tego wszystkiego, co posiada. My jednak mamy czasem takie programy powgrywane, że o kasie w kościele raczej się nie mówi, nie wypada. Na domiar złego mamy różne wersje tego programu powgrywane. Jedni bowiem wierzą, że Bogu należy się oddawanie 10% i tyle dają. Inni wierzą, że Bogu należy się 10%, lecz nic nie dają albo od czasu do czasu. Jeszcze inni wiedzą, że dziesięcina to starotestamentowy przeżytek i należy o tym zapomnieć, więcej nie wspominać o tym w Nowym Testamencie, zakopać, nie ma. Inni mówią dziesięcina, symbol, alegoria. No dobrze. W takim razie zastanówmy się, jaka jest alternatywa Nowego Testamentu wobec Starego Testamentu w kwestii dawania. Czy alternatywą dla dziesięciny Starego Testamentu jest skąpstwo? Nie, wiecie, że nie. Czy nowotestamentową alternatywą dla starotestamentowej dziesięciny jest dawanie skalkulowane? Dam tyle, żeby mi nie zabrakło, skalkuluję potrzeby, dam to, co mi zbywa? Wiecie, że nie, że to nie jest alternatywa. Nowotestamentowa alternatywa to dawanie z serca, bez przymusu, hojnie, a nie skąpo, nie w wyrachowany sposób, ale ochotnie, czasem świadectwa i przekazy Nowego Testamentu, czasem ponad miarę, jakby rozrzutnie, szczodrobliwie. Takie słowa padają w Nowym Testamencie. To teraz zadajmy sobie pytanie, który program w sercu w tej sprawie mamy wgrany? Skąpstwa, kalkulacji, asekuracji, program pod tytułem bo mi zabraknie, czy hojności, ochotnego dawania, dawania z sercem? Tam o sercu jest. To jest o sercu. Sprawa dawania jest o problemach naszego serca. A my dzisiaj o tym mówimy. Zobaczcie, że kiedy Biblia mówi o dawaniu, również jest o sercu wolnym, chętnym, swobodnym, ochotnym, a nie otrzęsącym się na myśl, że ktoś mnie chce pozbawić złotówki więcej, gdy tylko ten koszyczek tu ląduje. Dawanie w Biblii nigdy nie było sprawą matematyki, było sprawą serca w Starym i w Nowym Testamencie. Piotr swego czasu myślał, że jest inaczej. Oto my tak wiele poświęciliśmy. Zostawiliśmy nawet swoje rodziny. Co za to mieć będziemy? Taka waga ląduje. No, Panie Jezu, zmierz się z tym. Tyle Ci ofiarowaliśmy. A tu dalej nic. Za mało. Tam leci na dół, a tu mało. Dam. Będę miał coś do powiedzenia. Dam, muszą się ze mną liczyć. Dam, odzyskam to w inny sposób. Dam, będę miał wpływ na wszystko. Czy tak zdrowe serce myśli? Dawanie w Biblii jest sprawą serca. Bóg jest hojnym dawcą. Daje bezwarunkowo, daje bez wypominania, daje dary najlepsze, doskonałe. Nowy Testament. Znajdziemy takie wersety. Czy naśladujemy Boga w naszych sercach? To nie jest temat dzisiejszego kazania, dawanie. To jest tylko przykład. Wiele niewłaściwych innych programów zostało wgrane w nasze serca. Serca ludzkie myślą niewłaściwie, więc knują złe zamiary. Jak mówią inne przykłady, kryją w sobie złe zamiary, zamyślają złe plany albo niewłaściwie rozumują. Takie sformułowania znajdziemy w polskich przekładach. Mamy wgrane programy niskiego poczucia wartości albo zbyt wielkiego mniemania o sobie. Mamy wgrane programy wszelkiego rodzaju pożądliwości. Biblia o nich mówi, o tym, że strzec się należy tego. Pierwszy list Jana na przykład, o trzech rzeczach, które są w tym świecie. Tam jest mowa też nie o nieprzyjaźni wobec świata. I zobaczmy, już na początku Słowo Boże mówiło. Pierwsza Mojżeszowa, 6:5 i dalej. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi. I co? Pomogło? To jest przed potopem. Teraz po potopie. 5 Mojżeszowa, 8:21. Czytamy. Myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nawet redukcja do 8 nie pomogła. Zbliżamy się powoli do końca. No jakie jest rozwiązanie na tą nieuleczalną, chorą sytuację? Problem polega na tym, że my potrzebujemy gruntownego przeprogramowania, ale nie chcemy poddać się procesowi. Tak jest dobrze. Serce jest podstępne. Zachowuje się, jakby nie było problemu. Większość z nas, jeśli już dostrzega problem, to marzy, żeby wydarzyło się to w jakiś taki bardziej mistyczny sposób, za pomocą może jednej modlitwy i świat się mi zmienia. Wierzę w moc modlitwy, ale to nie tak. To nie tak się dzieje. Jeśli myślę, że po jednym kazaniu, po tym być może kazaniu, są w twoim życiu pewne niewłaściwe rzeczy, o które wystarczy, że ktoś albo ty się pomodli i się same zaczną zmieniać, to jesteś w błędzie, mylisz się. Modlitwa, która jest zaniedbywana, jest ogromną stratą, ale to nie załatwia wszystkiego, co się wydarzyło w naszym życiu i co wywiera na nasze życie wpływ. Ludzie czasem przychodzą, modlą się latami o jakąś rzecz i nic się nie zmienia. Spędziłem tu czasem pół roku, tydzień w tydzień z ludźmi. I myślicie, że po pół roku było lepiej? Bo ludzie mają swoje wersje, mają swoje oprogramowanie i nie chcą tego zmienić. Niektórzy teolodzy im mówią, bądź cierpliwy, miej nadzieję, przyjdzie moment. Nadzieja, cierpliwość jest dobra, ale w tej sprawie nie o to chodzi. Problem polega na tym, że nie chcemy poddawać się procesowi przemiany naszego myślenia. List do Efezjan, 4:22-24. Przeczytam przykład Biblii Warszawskiej. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy. Tutaj nie jest powiedziane pomódź się albo przyjdź do kogoś, żeby się o ciebie pomodlił, żeby ci Bóg zewlekł starego człowieka i żeby ci Bóg przyobległ nowego człowieka. Biblia tu mówi, że to my mamy zrobić. Słowo Boże powiada, jest do Rzymian, 12:: przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Właściwe tłumaczenie, na przykład Biblia Tysiąclecia podaje, przemieniajcie się przez odnowienie umysłu swego, bo to jest proces, a nie jednorazowa sprawa. Oczywiście mogę się modlić, potrzebuję się modlić, Panie, przemień mój umysł, ale jest w tym moja rola. To ja się mam wziąć do roboty. Paweł modlił się, aby Pan oświecił serca Efezjan, oczy serca Efezjan, by zobaczyli, jakie jest bogactwo chwały, jaka jest wielka moc działająca wobec nas, którzy wierzymy. Sercu przypisuje się więc myślenie i widzenie, patrzenie. Można widzieć rzeczy niewłaściwe, można myśleć niewłaściwie. Serce ma te zdolności. Bóg wspiera nas, otwiera oczy, daje objawienie, udziela mocy, ale do nas należy poddanie się temu. I ten proces jedni nazywają procesem uczniostwa, inni nazywają to procesem uświęcenia. W gruncie rzeczy chodzi o to samo. Stać się takim, jakim był Chrystus. Mamy stawać się na Jego podobieństwo. Mamy widzieć siebie takimi, jak widziałby nas Chrystus. Mamy widzieć Boga przez pryzmat Słowa Bożego, a nie jak Izraelici w jakimś etapie swojego istnienia wymyślili sobie synowie izraelscy niewłaściwe rzeczy o Bogu swoim. Da się? Da się. Taki nowoczesny sposób bałwochwalstwa. Bez struganych rzeźb. Tu wystrugane wtedy jest. I tu coś innego. Jeśli uważnie słuchaliśmy, pewnie zauważyłaś, że na początku mówiłem, że nasze serca są nieuleczalne, zepsute tak, że nie da się już nic zrobić, a teraz mówię o ludzkim staraniu, o ludzkim działaniu. No jak to, skoro nic nie można zmienić? Drodzy, człowiek rzeczywiście nic nie może z tym zrobić, ale tym cudem uzdrowienia naszego serca jest poddanie się pod moc Bożego Słowa. Poddawanie się pod moc Bożego Słowa. Tam, gdzie jest nawrócenie, tam dopiero jest początek drogi. Tam możemy mówić o sobie, tak, jestem człowiekiem zbawionym. Ale to nie jest tak jak w ambasadzie amerykańskiej, że oddali mi paszport z wbitą wizą. Mogę więcej, mogę dalej, świat przede mną otworem. To tak nie jest. Chodzi o to, żebyśmy stali się ludźmi Słowa Bożego. Ludźmi poddającymi w swoim życiu wszystko ocenie Słowa Bożego. W swoim życiu wszystko pod moc Słowa Bożego. Ludźmi, o których można powiedzieć, że są uczniami Chrystusa, nie tylko, że w niedzielę chodzą do kościoła. Cała Polska dzisiaj jest w kościele. 90% przynajmniej, statystycznie rzecz ujmując. Czy wszyscy są uczniami Chrystusa? Wierzymy tak. Hebrajczyków 4, rozdział 12, werset. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Uwaga teraz. Zdolne osądzić myśli i zamiary serca. Czyli mamy tak. Serce patrzy, widzi, serce myśli, i serce również, ośrodek, dowództwo naszego życia, taki headquarter, tak? Czyli takie dowództwo, które dowodzi wszelkimi decyzjami, zamiary naszych serc. Niektórzy wierzą, że to, co dotyczy lektury Biblii, to jest tylko takie słowo żywe i skutecznie we mnie działa ku przemianie, które sobie sam przeczytam, a nie ktoś mi będzie tam po drodze przez swoje okulary. Ale to nie jest tak. Jesteś w błędzie, jeśli tak myślałeś. Bo jeśli wiara jest ze słuchania, a tak czytamy w liście do Rzymian, to również kazanie oparte o słowo Chrystusa ma moc zmieniać człowieka. Jak wielu z was nawróciło się pod wpływem kazania lub tego, co usłyszeliście od kogoś? A jak wielu z was nawróciło się pod wpływem osobistego czytania? Nawróciło, podkreślam. Wiecie, że i jedno, i drugie. I takich ludzi znajdziecie, i takich. Więc problem nie polega na tym, jak to słowo do nas dociera i jakie sobie sitko tam założymy. Bóg sam się o to troszczy, nas prowadzi. Często opatrzność Boża wyprowadza nas z błędnych nauk. Tak bywa. Bóg daje Ducha Świętego, który wprowadza w prawdę. A jest to niezwykłe działanie Boże. Bóg uczestniczy we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Problem polega na tym, że nie chcemy poddać swoich serc procesowi przemiany, bo wiąże się to z długotrwałym wysiłkiem. Wiąże się to czasem z porzuceniem jakiejś wygody, ze zmianami, które nas naprawdę dotkną. A my nie chcemy, bo tak jest dobrze. czasem wywrócą może nawet nasze życie do góry nogami. Czasem jest tak, że nie wierzymy, że tylko tak można. Słowo ludziom na pustyni, list do Hebrajczyków tak mówi, nie przydało się na nic, bo nie powiązali go z wiarą. Nie wierzyli, że to tak jest i nie jest inaczej. Niektórzy liczą, że są jakieś drogi na skróty. Analizują to, by jakąś znaleźć. Nie ma i nigdy nie było dróg na skróty, kiedy chodzi o uczniostwo. Nie ma dróg na skróty, jeśli chodzi o zmianę sposobu myślenia. I drodzy, to jest tak, dam pewien przykład swój. Mówiłem, że trochę też o sobie powiem. Chlubnych i niechlubnych rzeczy. Są w moim życiu rzeczy, które stały się nagle. I takie, które wymagały drugiego procesu. Na przykład 24 lata temu nagle rzuciłem palenie papierosów. Zrozumiałem Słowo Boże. Świętymi bądźcie, bo jestem święty. Dotarło do mnie słowo. Jesteście świątynią Ducha Świętego. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. A więc zrozumiałem, że świętość oznacza również poszanowanie życia, a nie walenie w siebie 200 substancji rakotwórczych kilkanaście razy dziennie. Nie potrzebowałem diagnoz medycznych. Wystarczyły takie dwa wersety. I olśniło mnie. No, ale ja nie chciałem z tym zerwać. Jeśli ktoś palił, to wie, że to jest przyjemne, to jest fajne. Bądźmy uczciwi. Każdego narkomana, który tu miałem i rozmawiałem z nim, to żaden nie powiedział mi, to jest obrzydliwe. Powiedzieli mi, to jest fajne, to jest super, dlatego nie potrafię z tym zerwać, ale to dziadostwo niszczy mi życie. Ale ja cały czas o tym myślę, że to jest przyjemne, to jest dobre. Biblia mówi, czemu bowiem ktoś ulega, tego staje się niewolnikiem. A Jezus przyszedł, aby dać nam wolność. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jeśli Syn kogoś wyswobodzi, będzie prawdziwie wolnym. A ja nie potrafiłem zerwać, bo to było fajne, to było przyjemne. Ale Bóg mi pomógł. Uwierzyłem temu słowu, poddałem się temu słowu, powiedziałem nie, modliłem się z wiarą o Bożą pomoc i nigdy nie zapaliłem. I nigdy mnie nie ciągnęło. Bywały dni, w których czułem dym i wcale mi to nie śmierdziało. Nigdy nie zapaliłem. Są w moim życiu rzeczy, które stały się w jednej chwili, ale są w moim życiu rzeczy, które ciągną się za mną od lat, ale są pod takim żmudnym procesem leczenia mojego serca przez Boże Słowo. Krzyż nosić mamy codziennie. Zapierać się siebie mamy codziennie. Mam Boże Słowo i zdaję sobie sprawę z tego, że nie mam innego lekarstwa na stan mojego serca. Będę więc swoje lekarstwo zażywał zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie będę sobie tu, przepraszam za zwrot, jaj robił z lekarza, że pójdę po niego, do niego receptę. On mi mówi 2 razy dziennie, 3 razy dziennie, raz dziennie, a ja sobie to tam raz w tygodniu zaaplikuję, w niedzielne nabożeństwo. Gratulacje, jeśli tak byśmy chcieli robić. Na pewno wyzdrowiejemy. Będę więc swoje lekarstwo zażywał codziennie, bo ja chcę żyć. Nikt nie musi mnie zmuszać do tego. Ja chcę żyć, dlatego to robię. Kto zgłębi moje serce? Kto zajrzy do twojego serca? Psycholog tam nie sięgnie. Tu pogrzebie, jak dobry mechanik, potrafią, są tacy. Ale nie łudźmy się. Jest jeden lekarz, o którym mówi Biblia. Lekarz, który przenika serca. Dzisiaj czytaliśmy w psalmie, to ja utkałem twoje serce. On nie potrzebuje świadectwa o człowieku, bo wie, co jest w człowieku. Nie potrzebuje zebrać kartoteki twojej, żeby w ogóle postawić diagnozę. Zderzasz się z nimi, on już wie. Ja, Pan, zgłębiam serca, mówi Jeremiasz. Przeczytajmy to z innego przekładu. Bardzo ciekawie to brzmi. 17 rozdział, 9, 10 werset. Zdradliwe jest serce, bardziej niż wszystko inne, nieuleczalnie chore. Kto zdoła je poznać? Ja, Pan, przenikam motywy, poddaję próbie zamiary, aby oddać każdemu według jego dzieła stosownie do owoców jego czynów. Jakub słusznie powiedział, nie bądźcie tylko słuchaczami Słowa Bożego, którzy na przykład po tym kazaniu stwierdzą, no to prawda, cośmy słyszeli. A potem wyjdziemy z kościoła i pyk, aplikacja, stary, wgrany program i za cały tydzień tak samo. Zróbmy coś z tym naszym sercem. Słowo Boże musi najpierw wniknąć do naszego umysłu, a potem to już cud. Psalm 62 mówi, jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy ja to usłyszałem. Tutaj usłyszałem i tutaj to usłyszałem. Usłyszałem podwójnie. Zaczynam praktykować. Potrzebny jest mi proces. Są rzeczy, które Bóg usunie tak. Ciach. Nie ma. Mamy jako Kościół narzędzia. Dał je Bóg. Dzięki którym możemy wspierać się w tym przeprogramowaniu źle pracującego serca. Nie licząc osobistego pielęgniowania swojej relacji z Panem, przez codzienne rozważanie słowa, przez modlitwę. Mamy zwyczaj spotykania się w tygodniu. Korzystasz z tego? Są też nabożeństwa niedzielne. Wzajemna modlitwa o siebie. Poradnictwo duchowe, można pogadać, otworzyć Biblię. Są cykliczne konferencje, tematycznie podchodzące do pewnych problemów, wziętych z życia. Mamy spotkania dla mężczyzn, dla kobiet, młodzieżowe, dla nastolatków, dla dzieci. Co takiego jest w centrum tych wszystkich spotkań i tych aktywności? Człowiek? Nie. Słowo Boże. Jest zażywanie koniecznego lekarstwa, jest karmienie się słowem, by nasze serca się mogły zmieniać. Jeśli myślisz, że można inaczej, jesteś w błędzie. Niech Słowo Chrystusowe mieszka w was obficie. Jeśli nie przeżywasz obfitości, to znaczy, że można więcej. Twój wybór, mój wybór. Największy cud, jaki się dzieje, to jest między jednym a drugim twoim i moim uchem. Tak się zaczyna. Tak rodzi się wiara ze słuchania Słowa Bożego. Wszystko przez nie powstało, bez niego nic nie powstało, co powstało, mówiłem na początku. Gdy Słowo Boże dociera do naszej świadomości, Duch Święty zabiera to i zaczyna leczyć, przenosi to Słowo w głębszą sferę naszego istnienia. Zaczyna nas leczyć, zmieniać. Ale uwaga, ważna informacja na koniec. Tylko serce przemienione może nawiązać społeczność z Bogiem. Tylko serce przemienione może doznawać uzdrowienia. Najpierw Bóg musi dać ci serce wrażliwe, słyszące, skore słyszeć Jego głos. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Tak modlił się Dawid. Słowo Boże, ustawiczne działanie Ducha Świętego zmienia potem nasze życie. Zmieniają się wartości, zmieniają się cele, zmieniają się dążenia, zmieniają się plany, zamiary, myśli serca są inne. Nasz charakter się zmienia. Przemieniani jesteśmy na Boży obraz. Normalnie cud. Odnowienie. Przychodzi odnowienie. Serce nie knuje już złych planów, nie ma złych zamiarów, pozbywa się złych nawyków, niewłaściwych dążeń, nie szuka swego, szuka chwały, podobania się Bogu. Jeśli z modlitwą, świadomie, sumiennie, systematycznie, regularnie poddajemy się procesowi kształtowania nas przez Boże Słowo, z zamiarem życia w ten sposób, z pragnieniem podobania się Mu, to za lat trochę obejrzysz się za siebie i powiesz, myślę inaczej, żyję inaczej, kocham inaczej, reaguję inaczej, a może nawet powiesz, czuję się inaczej. Mnóstwo depresji ludzkich bierze się z tego, że żyjemy wokół w pewnym tyglu, który niestety nie ma litości wobec nas, a jesteśmy stworzeniami duchowymi, żyjącymi, odczuwającymi, przeżywającymi. Słowo Boże jest jednak ratunkiem. Bóg wyciąga rękę. Ostatni fragment. Zakończmy takim słowem. Księga Ezechiela, 11 rozdział, 19 werset i dalej. Ja zaś dam im nowe serce i nowego ducha. Zabiorę z ich piersi serce kamienne, a dam im serce z żywego ciała, aby mogli żyć według mojego prawa, zachowując i wypełniając wszystkie moje nakazy. I tak oni będą moim ludem, a ja ich Bogiem. Ci zaś, którzy sercem trwać będą przy bożkach i swoich niegodziwych czynach, będą musieli odpowiedzieć za swoje postępowanie. Taki jest wyrok Pana Boga. Serce, które knuje złe zamiary, serce, które niewłaściwie myśli, takiego serca nienawidzi Bóg. I koniec takiego serca jest odpowiedni dla Jego drogi. Serce przemienione to serce uzdolnione przez Boga do poddawania się Jego słowu. Serce, w którym pracuje nowy duch, lecząc nasze życie, prowadząc nasze życie, kierując naszym życiem. To serce ma chwalebną przyszłość, bo Biblia mówi: błogosławieni są ludzie czystego serca. Oni Boga oglądać będą. I drodzy, tą obietnicą zakładam, mówiłem do chrześcijan. Tą obietnicą się pocieszajmy. Strzeżmy naszych serc, bo z nich tryska źródło życia. Jeżeli jednak nie oddałeś jeszcze swojego życia Jezusowi Chrystusowi, jako swojemu Zbawcy i swojemu Panu, nie jesteś w stanie o własnych siłach nic zrobić. Jesteś w nieuleczalnej sytuacji. Najpierw Bóg musi, tak jak czytałem, dam im serce nowe i nowego ducha. Najpierw musi być Boża ingerencja, a potem jest proces. Potem jest to, co jedni nazywają uświęceniem, drudzy nazywają to uczniostwem. I nie ma drogi na skróty. Nie wiem, czy to jest pocieszenie dla was, czy nadzieja, ale jest w tym wielka radość. Bo jeżeli jesteśmy w tak beznadziejnej sytuacji, to jak wielką rzecz ofiarował nam Bóg, dając Chrystusa, przynosząc nadzieję, przynosząc zupełnie do bezradnych ludzi, w beznadziejnym stanie pogrążonych ludzi, przynosząc nowe życie, nową jakość, nową drogę, nową ścieżkę, nową przyszłość, nowa nadzieja. Wszystko stało się nowe. Niesamowite. Współpracujmy z Bogiem w tym wszystkim, co nam dał. Amen.